Mateuszu. Tak jak już Mateusz wspomniał, razem z młodzieżą odwiedziliśmy cztery miejsca na ziemi, by przyjrzeć się kulturze. I choć była to krótka wycieczka, na dodatek palcem po mapie, momentami mogliśmy się poczuć jak w danym kraju. Celem naszej wspólnej podróży była nauka krytycznego myślenia. A tekstem przewodnim fragment z pierwszego listu do Tesaloniczan, 5 rozdział, zobaczmy. Apostoł Paweł uczył wspólnotę w Tesalonice pewnej rzeczy. Mianowicie mówił: wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie. Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Paweł uczył chrześcijan w Tesalonice krytycznego myślenia w kontekście kultury, w której żyli czy funkcjonowali. I my razem z młodzieżą w tym tygodniu uczyliśmy się tego samego. Odwiedziliśmy Japonię, Stany Zjednoczone, Skandynawię oraz Meksyk, by przyjrzeć się kulturze, zbadać ją, znaleźć to, co jest szlachetne. Mieliśmy także okazję popatrzeć na to, co w tych kulturach jest negatywnego, czyli to, co nazwane jest w tym tekście choćby pozór zła, coś, co należy zanegować czy odrzucić. I w każdej kulturze znajdujemy zarówno te pozytywne rzeczy, które warto zachować, jak i te, które warto odrzucić. Na spotkania młodzieżowe tworzymy taki specjalny, krótki materiał na kartkach, który pozwala nam zejść z gośćmi, których zaprosiliśmy na spotkanie, na jakiś głębszy temat. Nazywamy to pytanie-odpowiedź. Może zaraz po prezentacji położę te ostatnie tutaj na scenie, żebyście mogli zobaczyć, ci z was, którzy nie wiedzą, co to jest. I w tym tygodniu podczas ferii pytanie-odpowiedź zawierało właśnie ten tekst źródłowy, 21 werset. Wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie. I zaczęło się od trzech prostych pytań do tego tekstu. Co to znaczy badać coś? Drugie, co to oznacza, że coś jest szlachetne? No i trzecie, co oznacza zachować to coś? Więc spróbujmy odpowiedzieć na te proste pytania. Pierwsze z nich, co to znaczy badać coś, na przykład jakieś zjawisko czy materiał? Dobrze wiemy, oznacza sprawdzić, zweryfikować, przyjrzeć się uważniej. W naszym języku, w języku polskim, słowo badać wywodzi się od słowa buść, które pierwotnie oznaczało kłuć czy nakłuwać. Dzisiaj już tego słowa nie używamy, ale taka jest etymologia tego słowa badać. Czyli zajrzeć głębiej do istoty rzeczy, głębiej niż to, co powierzchowne, często używając specjalistycznych narzędzi. Żeby coś poddać analizie, sprawdzić, lepiej zaobserwować, trzeba użyć pewnych narzędzi. I podobnie jest z kulturą, w której żyjemy. Nie wystarczy powierzchownie patrzeć na pewne sprawy, należy im przyglądać się bliżej. Jeżeli chcemy zbadać różne zjawiska w naszej kulturze, będziemy poruszać się na takiej skali wyniku między dobrem a złem. Paweł radził, że po zbadaniu, jeżeli coś okaże się szlachetne, czyli wybitnie dobre, to zachowajcie. Nie mówi, byle coś ma pozór dobra, to weźcie to do swojego życia. Nie, mówi, jeżeli coś jest wybitnie dobre, szlachetne, zachowajcie to. Ale jeżeli coś ma choćby pozór zła, nie jesteśmy pewni, ale ma pozór zła, to lepiej odrzućcie. Jako chrześcijanie otrzymaliśmy od Boga coś, co nazywamy sumieniem. Każdy człowiek je posiada, ale chrześcijanin ma je wyostrzone do odróżniania dobra od zła. Jak czytamy Stary Testament, od początku Bóg uczył tego człowieka, jak odróżnić to, co jest dobre, od tego, co jest złe. W naszej kulturze jest próba zamazania tej różnicy między dobrem a złem. Wszystko jest relatywne. Ale jako chrześcijanie mamy wyostrzone sumienie, które jest zdolne zbadać sprawy głębiej niż powierzchownie, by odróżnić dobro od zła, szczególnie tam, gdzie nie jest to oczywiste. Mamy też inne narzędzie, którym jest dostęp do Bożej mądrości, bo Bóg obiecał, że tą mądrością się z nami dzieli. Mamy tego ślad na przykład w liście Jakuba, w którym Jakub mówi, jeżeli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając, a na pewno ją otrzyma. Czyli mamy sumienie, każdy człowiek je posiada. Człowiek, który ufa Bogu i poznaje jego sposób myślenia, ma wyostrzone to sumienie. O wiele szybciej i łatwiej odróżnia dobro od zła. Mamy też mądrość od Boga, którą się z nami dzieli, by te rzeczy odróżniać. Więc Paweł mówi tak, wszystko badajcie, ale zachowujcie w swoim życiu to, co szlachetne. A co oznacza to słowo szlachetne? Oznacza, że coś jest wyjątkowej jakości albo wyjątkowej trwałości lub wyjątkowej czystości. I co ciekawe, zadaniem i przywilejem człowieka jest poszukiwanie i wybieranie tego, co jest szlachetne. To ciekawe, że z Bożej perspektywy życie człowieka jest na tyle warte, ten czas tutaj na ziemi, którego nie mamy za wiele, warte jest, by poszukiwać tego, co jest szlachetnie, a nie po prostu ledwo dobre. Więc jedni nazywają to zadaniem poszukiwania, ale tak naprawdę jest to pewien przywilej człowieka tutaj na ziemi, że może poszukiwać, wybierać w życiu to, co jest wyjątkowe, szlachetne. Może z tego budować swoje życie, nie byle jak, nie tak, żeby zaraz się to wszystko zawaliło, ale z rzeczy, które są wyjątkowej jakości, czystości czy trwałości. Wynika z tego niezbyt znana prawda w naszym kraju, że Bogu zależy na jakości naszego życia. Bogu zależy na trwałości tego, co budujemy. Jeżeli za coś się bierzemy, na przykład za tworzenie rodziny, Bogu zależy, żeby to było trwałe, żeby przetrwało, tak jak czytamy w Ewangelii Mateusza, wszystkie burze. Bogu też zależy na czystości naszego życia. Dlaczego? Ponieważ wie, że takie życie najlepiej smakuje. Więc z Bożej perspektywy ten nasz czas tutaj na ziemi to jest chwila. List Jakuba mówi, parą jesteście, co się ukazuje na chwilę, a później znika. I z Bożej perspektywy szkoda czasu życia na byle jakość. Poszukujcie i zachowujcie to, co jest wyjątkowo, wybitnie dobre, czyli szlachetne. No i w końcu to trzecie słowo z 21 wersetu. Zachowywać. To, co szlachetne, zachowujcie. Co ono oznacza? Może najprościej to ujmując, jest to wprowadzić coś do swojego życia, zastosować. Uczynić częścią swojego życia czy kultury, którą dzisiaj tworzymy. Czasami zachować coś cennego oznacza też to nabyć. To znaczy te najwspanialsze rzeczy w naszym życiu często wymagają pewnej ofiary z naszej strony. Znajdujemy tego ślad w Ewangelii Mateusza, 13 rozdział, gdzie czytamy. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Z radości poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Aby stać się posiadaczem rzeczy szlachetnych, czasami trzeba wiele za to zapłacić. I wcale nie mówię tutaj o rzeczach, które można nabyć za pieniądze. Tak czy inaczej, Bóg wzywa człowieka. Skoro ten czas tutaj na ziemi jest ograniczony, dość krótki, to zdobądź, zachowaj, naucz się tego, co szlachetne, z tego zbuduj swoje życie. Ciekawa była ta podróż w tym tygodniu razem z młodzieżą po mapie świata. W naszej wyobraźni widzieliśmy wiele szlachetnych rzeczy, za którymi człowiek tęskni, jakoś jego dusza tęskni, nawet jeżeli tego nigdy nie doświadczyła. Ale co się okazało, że jako chrześcijanie mamy bardzo uprzywilejowaną pozycję, bo posiadamy wielką zdolność uczenia się rzeczy, nowych rzeczy. Zdolność przyjmowania czegoś, co jest dobre, szlachetne, nawet w innej kulturze. Jesteśmy w stanie w łatwy sposób się tego nauczyć, zachować to, co szlachetne w naszym życiu. Zdarza się, że podziwiamy coś u innych. Chcielibyśmy tak samo. No i co ciekawe, jako chrześcijanie mamy dość prostą drogę do tych rzeczy. To jak skarb ukryty w roli. Trzeba coś sprzedać, trzeba to nabyć, zdobyć i jest częścią naszego życia. Bóg obiecał w swoim słowie, w liście do Filipian, zobaczmy. Bóg jest was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z Jego wolą. Człowiek mówi, to się nie da zrobić, nie da się tych rzeczy osiągnąć. To, co szlachetne gdzieś w innych kulturach czy w innych krajach, coś, co podziwiamy, coś, co byśmy chcieli, jest nieosiągalne. W naszym przypadku to nie jest prawda. W pewnym sensie ograniczenia są pozorne. Bo Bóg mówi, że jak działa w człowieku, to nie dosyć, że da mu pragnienie, żeby zmienić swoje życie na lepsze, na przykład, żeby zbudować je w sposób trwały. Nie dosyć, że da pragnienie, czyli to, co tutaj jest nazwane chceniem, to mówi, że da też działanie zgodnie z Jego wolą. Jeżeli coś jest zgodne z Jego wolą, mieści się w Jego, nawet woli uniwersalnej, Bóg się temu nie sprzeciwia. Więc może wydaje się komuś z nas dzisiaj, że to jest trudne, że to jest niemożliwe, a jednak mamy wspaniałą okazję nauczyć się nowych rzeczy, zachować w swoim życiu to, co jest dobre i szlachetne i co więcej, Bóg nas do tego wzywa. Mam wrażenie, że moje pokolenie i starsze pokolenia mają taki sposób myślenia, w którym już niewiele trzeba w życiu zmieniać. Jest jak jest, po co lepiej. Ale jeżeli Bóg dał nam jedno życie tutaj na ziemi, ten krótki czas i wzywa nas, by wszystko zbadać, a to, co szlachetne zachować, może jeszcze jest ciekawa droga przed nami. Jako chrześcijanie mamy wszelkie możliwości, by to zrobić. Prawdopodobnie z Bożej perspektywy nie ma takiego momentu w życiu, kiedy człowiek powie sobie, wystarczy. Bóg ciągle daje na horyzoncie pewnego rodzaju wyzwanie. Biblia nazywa to na przykład uświęceniem nas, zanim spotkamy się z Chrystusem twarzą w twarz. Czyli mówi o procesie, który nie ma końca tutaj na ziemi, tak? On cały czas jest krok po kroku w stronę większego podobieństwa do Chrystusa. I są to rzeczy same w sobie piękne, trwałe i szlachetne, które od razu podnoszą też jakość naszego życia. Więc bez względu na to, które pokolenie dzisiaj reprezentujemy, potrzebujemy się uczyć myśleć o życiu tak, jak je Bóg przedstawia. To jest niewiele czasu, te kilkadziesiąt lat. Warto badać, szukać i zachowywać to, co jest tego warte, to, co jest szlachetne. Jeżeli jesteś człowiekiem nawróconym, masz do tego wielkie możliwości. Oczywiście mamy też drugą stronę medalu, werset 22, gdzie apostoł Paweł mówi, unikajcie tego, co ma choćby pozór zła. Zastanawiałem się, czy poświęcić w czasie tej prezentacji trochę czasu na ten temat, ale zdecydowałem, że zrobimy to w inny sposób. Znajdziemy czas i miejsce, by wysłuchać historii wielu z nas, którzy w tym temacie mają coś do powiedzenia. Bo nie znając Bożego sposobu myślenia, nieraz budowaliśmy swoje życie w sposób, który Bogu się nie podoba. I to w konsekwencjach jest straszne. Przyjdzie czas, że o tym porozmawiamy, czy wysłuchamy tych, którzy taką drogę przeszli. Póki co zostajemy w wersecie 21. Wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie. Więc proponuję, żebyśmy zbadali dzisiaj wspólnie pewne zjawisko w naszej kulturze. To jest bardzo szerokie pojęcie, ale zawęzimy je do czegoś, co nazwę sztuką budowania relacji. Dlaczego właśnie taki temat? Po pierwsze, to kolejny fragment listu do Tesaloniczan nasuwa taki temat. Po drugie, moje własne obserwacje i przeżycia w tym temacie powodują, że lubię ten temat rozważać. Podzieliłem się ostatnio z jednym z moich najlepszych przyjaciół pewnym marzeniem. Myślę, że Bóg wkłada to marzenie do mojego serca w odpowiedzi na moją modlitwę czy moje wołanie o to, by powołał mnie, czyli użył mnie dla swoich spraw. Jeżeli mam coś na tym świecie jeszcze zrobić, czemuś poświęcić swoje życie, mieć po co wstać rano, to co to jest? Jaki to cel? Jako chrześcijański ośrodek edukacji i kultury prezentujemy dość nietypowe podejście do młodego pokolenia. Jakbym miał umieścić to nasze podejście do młodego pokolenia na skali między tym, co dobre, a złe, powiedziałbym, że jesteśmy dość blisko, by nazwać to podejście czymś szlachetnym, czymś, co jest wyjątkowej jakości, trwałości. Nie mówię, że to nasza zasługa, że jesteśmy najlepsi na świecie. Jakoś tak to Bóg wszystko poprowadził, może kiedyś usłyszycie o tym historię. Tak to poprowadził, że dzisiaj tak to wygląda. Ale w pewnym sensie nie jest sztuką być wspólnotą, która w wyjątkowy sposób potrafi budować relacje z młodym pokoleniem. Jest to wielki wysiłek, ale w Kościele to się po prostu zdarza. Więc moje marzenie sięga o wiele dalej niż kultura, którą tworzymy przebywając tutaj wspólnie. Marzenie dotyczy naszych rodaków w ich własnych domach. To pytanie nie daje mi spać. Jak to zrobić, by jakość życia pod jednym dachem, relacji między ludźmi poszła do przodu? Niestety, patrząc na statystyki, ta sfera relacji, jeżeli chodzi o małżeństwo, też jeżeli chodzi o rodzice, młodsze pokolenie, no, wyniki są, powiedzmy, trudne do zaakceptowania dzisiaj. Na tej skali między dobrem a złem to na pewno jest bliżej zła niż dobra, bardzo daleko od tego, co szlachetne. Nie musimy dzisiaj odpowiadać na pytanie, czyja to wina, czy to jest kwestia kultury, w jakiej żyjemy, bo dzieje się to w całym zachodnim świecie, czy jest to wina któregoś pokolenia i tak dalej. To nie ma dzisiaj znaczenia. Tak czy inaczej kondycja relacji małżeńskich czy rodzinnych pogarsza się. I moim marzeniem jest, by Polacy mieli szansę nauczyć się tego, co dobre, co szlachetne, mieli szansę zachować to i zastosować w relacjach z najbliższymi. Bo to, że coś udaje nam się tutaj, no, to już jest wielka radość, jakiś tam sukces, ale gdyby udawało się pod pojedynczym dachem, tam, gdzie dzisiaj się nie udaje. W rozmowie z przyjacielem, mój przyjaciel zapytał mnie, jak chcesz to osiągnąć? Powiedziałem, nie mam dzisiaj zielonego pojęcia, ale jest to moje marzenie. Nie wiem, czy macie taką samą perspektywę na kondycję relacji, która dzisiaj jest w naszym kraju, kiedy przyglądacie się naszej kulturze. Jeżeli mamy rzeczy badać, no to potrzebujemy im się przyglądać, tak? Nie mówić jest jak jest i machnąć ręką, tylko sprawdzić, co i dlaczego się dzieje. W jaką stronę to zmierza? Jakbyśmy mieli tylko to ocenić, w jaką stronę to zmierza? Między dobrem a złem, między tym, co szlachetne, a tym, co podłe, to w jaką stronę te relacje zmierzają? Ja nie mam wątpliwości, że zmierza to w złą stronę. Z naszego podwórka tutaj bielskiego dobrze zdajemy sobie sprawę z tego, że kondycja młodego pokolenia jest coraz gorsza. I nie mówię tutaj o kondycji fizycznej, mówię tutaj o kondycji psychicznej nastolatków. Lawinowo rośnie liczba młodych ludzi, którzy są zupełnie zagubieni i wymagają hospitalizacji psychiatrycznej, chociaż nie da się dzisiaj tych potrzeb zaspokoić. Liczby mówią same za siebie. Jeżeli chodzi o małżeństwa, jeżeli popatrzymy w statystyki na tą linię, widzimy, jak to wszystko idzie w pewną stronę. Nie ma wątpliwości, w którą. Skoro tak, to nasze zadanie wydaje się jeszcze ważniejsze. Potrzebujemy badać, co się dzieje i szukać tego, co szlachetne. Jak znajdziemy, to zachować. Zachować oznacza też zabezpieczyć. I w świecie, w którym te relacje się sypią, nasz wzór relacji jest coraz ważniejszy. Jezus wielokrotnie zapowiadał swoim uczniom, że będą oni światłem dla tego świata. Nie chowa się światła, tylko się je daje na świecznik, żeby wszyscy widzieli. Jeżeli kondycja relacji w świecie schodzi w złą stronę, nasz przykład będzie coraz wyraźniejszy. Im większa ciemność, tym to światło będzie bardziej widoczne. Apostoł Paweł miał bardzo ciekawe podejście do tematu relacji. I dzisiaj je poznamy jako pewien wzorzec postępowania może z młodszym pokoleniem, tak było w tym przypadku, ale tak naprawdę jest to model budowania wszystkich ważnych relacji w naszym życiu. Mamy go zapisane w moim zdaniem najciekawszym wersecie tego listu, 1 Tesaloniczan 2:7. Jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być dla was ciężarem, my jednak stanęliśmy pośród was pełni skromności, jak matka troskliwie opiekująca się swoimi dziećmi. Potrzebujemy zbadać ten werset, o co tutaj chodzi. Czytamy, że Paweł i jego towarzysze dokonali pewnego wyboru. Autorytet apostolski, który posiadał apostoł Paweł, także jego współpracownicy, dawał im cały wachlarz możliwości. Zazwyczaj ludzie, którzy się nawracali w danym mieście, byli pełni wdzięczności, gotowi wiele z siebie dać. Paweł tak naprawdę mógł wymagać wielu rzeczy od nich. Na przykład mógł chcieć być traktowany jako ktoś wielki. Tak przybył do nas sam apostoł Paweł. Mógł domagać się szacunku i podziwu, który mu się w pewnym sensie należał. W pewnym sensie nawet go posiadał. I gdyby się go domagał, z pewnością by go otrzymał. Ale czytamy, że apostoł Paweł podjął decyzję, by świadomie zrezygnować ze swoich przywilejów i praw. Zrezygnował z nich na rzecz czegoś, co kosztuje o wiele, wiele więcej. Jest na drugim końcu skali. Bo z jednej strony tej skali właśnie mamy podziw od innych ludzi, komfort, który zagwarantują, bo przyszedł ktoś wyjątkowy. A z drugiej strony mamy wielki wysiłek i poświęcenie dla tych ludzi. Paweł mógł być dla Tesaloniczan ciężarem, ale postanowił stanąć pośród nich skromnie, jak matka opiekująca się swoimi dziećmi. Mógł szukać swojego komfortu, dostałby go. Mógł szukać podziwu, podziwialiby go. Mógł oczekiwać szacunku, na przykład kiedy się odzywa, że wszyscy milczą. Albo że wstają, kiedy on wchodzi do sali. Mógł tego wszystkiego oczekiwać i to wszystko by dostał, ale wybrał zupełnie inną drogę. I wzór relacji między duszpasterzami a podopiecznymi, między rodzicami a dziećmi, nauczycielami a uczniami, stworzył nowy wzór. Pokazał drogę, która naprawdę wiele kosztuje, ale też jest zupełnie inna, jeżeli chodzi o wynik, ostateczny wynik tego wszystkiego. Naszym zadaniem jest badać to zjawisko. Wszystko badajcie. Potrzebujemy patrzeć na to w szerszej perspektywie. Wzór, który Paweł zaprezentował tam w Tesalonice, tak naprawdę pochodzi z wzoru życia Jezusa Chrystusa. W innym miejscu Paweł pisze do wspólnoty Filipi. To dążenie niech was ożywia, ono też było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. To Chrystus zapoczątkował ten wzór, że sam Bóg zszedł pośród nas, nie skorzystał ze sposobności, żeby na równi być z Bogiem, by go chwalono, by się go bano. Ogołocił samego siebie z tego wszystkiego, przyjąwszy postać sługi. Wiele mu się należało, ale zrzekł się tych rzeczy. Przez innych uznany za zwykłego człowieka. Wszystko badajcie. Jeżeli przyłożymy ten wzorzec do kultury, w jakiej dzisiaj żyjemy, no to czy w naszej kulturze takie poświęcenie się dla innych, zrzekanie się tego, co mi się należy, jest normą, jest cnotą? Nie, dzisiaj jest to uznawane za głupotę albo za słabość. Nie wiem, od jak dawna to się dzieje, ale w naszej kulturze promuje się model życia, w którym najwyższą wartością jest to, żeby tobie było dobrze. To ty masz odnaleźć siebie i to swoje szczęście, słuchając tylko samego siebie, a cała reszta, jeżeli ci w tym przeszkadza, to potrzebujesz się tej reszty tak naprawdę pozbyć. I nieważne, jakim to jest kosztem, świat nas wie, że inni za to nie płacą, za to, czego ty chcesz i to całym swoim sercem, ale prawda jest, że zawsze ktoś za to musi zapłacić. Jeżeli coś ci przeszkadza w twojej drodze, byś był szczęśliwy, byś miał życie takie, jak chcesz, byś się czuł tak, jak chcesz się czuć, to znaczy, że to jest przeszkoda, którą trzeba usunąć. No ale co, jeżeli nasze własne dzieci psują nam naszą wizję życia? Co wtedy? Czy to one mają zapłacić za to, że my chcemy żyć inaczej? Na skali między dobrem a złem to jest podłe. Co jeżeli mąż przeszkadza? Jeżeli nie jest spełnieniem wszystkich moich marzeń, czy żona? Stoją pozornie na drodze do mojego samospełnienia. Co mam zrobić? No walcz wreszcie o swoje. Wreszcie zajmij się sobą. Na skali między dobrem a złem, jeżeli mamy umysł oświecony przez Boże Słowo i wyostrzone sumienie przez Niego, wiemy, że to jest podłe. Nasza kultura to usprawiedliwi na wszystkie sposoby. Powie, rób to, co kochasz, to jest najważniejsze. To, co ci dobrze, łatwo przychodzi. To, co lubisz. Ale ta kultura nie powie o cenie, jaką ktoś będzie musiał za to zapłacić. A zawsze za to płaci się cenę. Apostoł Paweł powiedział, ja zapłacę całą cenę za to, żeby młodsi w wierze, Tesaloniczanie, mieli wszystko, co trzeba. A mógł inaczej, mógł powiedzieć, to niech oni płacą za to, że ja przyszedłem do nich. na skali między dobrem a złem. Musimy jasno rozumieć, co jest szlachetne, a co jest podłe. Nie wiem, kiedy usunięto z naszych wartości i cnót poświęcenie dla innych jako coś wspaniałego w życiu, że w ogóle potrafimy to zrobić. Nie, dzisiaj się człowieka uczy sztuki dbania o siebie. A to, że ktoś za to płaci cenę, to trzeba przemilczeć. Może szpitale są pełne dlatego, że właśnie tego się uczymy od dwóch dekad. Że wszystko musi sprzyjać mi. Jestem centrum tego wszechświata. Reszta mi przeszkadza, więc ją usunę ze swojego życia. Chyba, że się dostosuję. No i taki sposób nasza kultura zmierza w ślepą uliczkę i to coraz więcej ludzi jest świadomych tej pułapki. Wiedzą, że jeżeli pójdzie to następną dekadę czy dwie w tą stronę, nie będzie co zbierać. I sumienie naszego narodu jest na tyle jeszcze trzeźwe, że rozumie, że ktoś za to przecież płaci. Jeżeli jest jakaś cena do zapłacenia za to, że dbam tylko o siebie, to na pewno będzie ona do zapłacenia w relacjach. W jakich, to już nie wiem. Może z dziećmi, może w małżeństwie, może w przyjaźni. Jak szukasz tylko swego, prędzej czy później to, co Bóg uważa za szlachetne, no po prostu się rozleci i człowiek się będzie zbliżał do tego, co w Bożych oczach podłe. Świat dzisiaj się chwali postawą niezależności, nazywa to wolnością. Ale czy to wolność, że ja muszę służyć samemu sobie, że nie potrafię już inaczej, że szukam tylko własnego komfortu, a wszystko, co mi przeszkadza, muszę usunąć, bo nie potrafię żyć inaczej. Czy to jest wolność? Raczej wygląda to na pułapkę, w którą człowiek wpada, no i potem faktycznie trudno z tego zawrócić. Jednak świat nazywa to wolnością, miłością do samego siebie. W Ewangelii Łukasza, 16 rozdział, czytamy w rozmowie Jezusa z faryzeuszami: to bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych. No tak jest. Świat mówi, to jest wspaniałe, że umiesz zadbać o siebie, że szukasz siebie, że potrafisz stanowczo coś zrobić. Tamci ludzie cię ograniczali, nieważne, że to twój mąż i twoje dzieci, twoi najbliżsi przyjaciele ograniczali cię. Jesteś wielki, bo potrafisz to zrobić. Tak, w oczach ludzi jest to wielkie, jest to sukces, jest to wolność, a w oczach Bożych obrzydliwość. Sumienie pozbawione Bożej perspektywy na życie jest zupełnie zagubione. Przestaje odróżniać, co jest dobre, a co złe, co jest szlachetne, a co jest podłe. I tak dzisiaj szlachetnym nazywamy skrajny egoizm. Chociaż jest on podłością. Więc badamy to zjawisko, bacznie obserwujemy, nakłuwamy, żeby się przyjrzeć, zbadać. Używamy sumienia, mądrości, Bożego objawienia. I widzimy, że to wieczne skupienie na samym sobie jest czymś obrzydliwym, czymś, od czego trzeba się jak najszybciej odwrócić. I gdybym potrafił, to wezwałbym dzisiaj naszych rodaków do powrotu do Boga i Jego wzorców postępowania z bliźnimi. Bo nikt inny tego tak nie zrobi jak Bóg. To w Jego sposobie myślenia, w pomyśle na ten świat, relacje są jedną z najważniejszych rzeczy. I całe prawo, które stworzył, zawiera się w tym przykazaniu Łukasza 10:27. Będziesz miłował Pana Boga swego całym sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą, całym umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jeżeli bym potrafił, to bym wezwał naszych rodaków, żeby wrócili do Boga i odbudowali ważne relacje w swoim życiu. Bo czas na ziemi jest krótki, zaraz się skończy. Jeszcze można znaleźć to, co szlachetne, i z tego coś zbudować. Jak nie, to staniemy się grupą ludzi podłych, skupionych tylko i wyłącznie na sobie. I będziemy patrzeć, jak inni płacą za to wielką cenę. I może kiedyś tak się stanie i Polacy wrócą do Boga, nie pozornie, nie tylko w niedzielę czy święta, ale swoim sercem, tak jak jest tu napisane, i odbudują też to, co jest pod ich dachami i marzenie się spełni. Apostoł Paweł stanął, miał wybór, mógł być wielkim apostołem, który przybywa w chwale, wszyscy go goszczą, mu usługują i czekają, aż tylko się odezwie. On jednak stanął pośród nich jak matka troskliwie opiekująca się swoimi dziećmi, z wielkim poświęceniem. Dzięki Bogu, że tak stworzył człowieka, że matka, jak ma małe dziecko, to z samego instynktu potrafi tym obdarzyć drugiego człowieka. Bo jeżeli tego zabraknie, to nie będzie żadnych wątpliwości, że jesteśmy podli. Ale chrześcijanin nie potrzebuje cudu, żeby tak żyć. Paweł mówi, wszedłem pośród was i stanąłem jak matka troskliwie opiekująca się dziećmi. Z wielkim poświęceniem i oddaniem. Warto przeczytać tą historię i też miasta wcześniej, jak wiele kosztowało apostoła Pawła i towarzyszy przybycie tam. Paweł nie zmusił się do tego. Potrafił taką drogę wybrać. I tak jest u chrześcijan. My możemy wybrać takie życie. Aktem naszej woli powiedzieć, ja chcę tak traktować innych, a Bóg zaangażuje swoją moc, by to mogło być możliwe. Paweł i współpracownicy byli gotowi na najwyższe poświęcenia, wyrzeczenia. Byli gotowi za wszelką cenę ochraniać młode pokolenie, nakarmić je, licząc też na to, że to zaowocuje. I zaowocowało w piękny sposób, już o tym się uczyliśmy, że Tesaloniczanie tego wzorca nie zostawili dla siebie. Tak jak zostali potraktowani przez Pawła, ten wzorzec zanieśli do następnych pokoleń chrześcijan, które się od nich uczyły. Tak staramy się robić w naszym ośrodku, tak staramy się prowadzić służbę wśród młodego pokolenia. Właśnie skończyliśmy półkolonię. Było w nią zaangażowane wiele osób w sposób, który trudno aż opisać. Głównymi organizatorami było 7 małżeństw, z czego większość musiała naprawdę dużo poświęcić, by tutaj być i by to wszystko stworzyć. Większość z nich ma też małe dzieci. Pogodzić to wszystko to jest bardzo trudne. Odwiedził nas tutaj ktoś ze Śląska, zza Cieszyna i mówi, jakimi siłami to wszystko robicie? Kogo musicie zatrudnić, by to stworzyć? No tak, robimy to z wielkim poświęceniem i oddaniem wielu ludzi, którzy w tym czasie mogliby odpoczywać, mogliby budować swoje kariery, mogliby zarabiać więcej pieniędzy, a jednak decydują się na tą ścieżkę poświęcenia. Podobnie mieliśmy tutaj Sylwestra, 3:33, byłem jeszcze na tej sali, połowa zaangażowanych to matki noworodków. Mężowie spali w domu, dzieci też, a mamy tutaj sprzątały po nas wszystkich. Świat powie naiwne, głupie poświęcenie, ale my mamy umysł, który patrzy przez pryzmat Bożego objawienia i Bóg wskazuje, że to dążenie było w Chrystusie. I cieszymy się, że jest wśród nas. Bo dobrze to prognozuje na przyszłość. Nie jest to wysiłek bez sensu. Tak jak Tesaloniczanie zanieśli ten wzór dalej, tak samo mam nadzieję stanie się wśród nas. Zaniesiemy ten wzór oddania i poświęcenia do następnych pokoleń. One go pomnożą i kiedyś Polacy dostrzegą to światło. Jeżeli będą głęboko w mroku zniszczonych relacji, może zechcą wrócić do Boga. Dzisiaj mamy niezwykłe możliwości. Możemy wybierać taką drogę. To jest nasz wybór. Jako chrześcijanie nie możemy mówić, że się nie da. Nawet nie możemy mówić, że nam się nie chce, bo Bóg jest sprawcą ich chcenia i działania, jeżeli coś jest zgodne z Jego wolą. Wymówka jest oszukiwaniem samego siebie. Więc tego życzę wam, żebyśmy taką drogą wszyscy poszli. A też tego życzę naszemu narodowi, by się odwrócił od tego, co nie jest szlachetne, a zmierza w bardzo kiepskim kierunku. Żeby naród wrócił do Boga i odbudował relacje pierw z Nim, a potem z bliźnim pod jednym dachem. Dziękuję.